Kłania się Wiesław Pilch. Dzisiaj z cyklu Konfrontacje będę omawiał artykuł, który się ukazał w bardzo ciekawym portalu Geopolityka.net. Artykuł, rozmowa, jest to rozmowa dziennikarza z panem profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Gawlikowskim, człowiekiem, którego szanuję, podziwiam, mam dla niego ogromne uznanie, nie wiem w zasadzie jakich właściwych słów użyć, aby powiedzieć to, co myślę o nim. Czuję się, przynajmniej teoretycznie, jego uczniem, na pewno takim jestem, nigdy wprawdzie nie byłem jego studentem, ale czuję się jego uczniem, czuję się uczniem jego myśli o Chinach. No ale wróćmy do tego artykułu, zresztą notabene o panu profesorze Kawlikowskim, o jego przemyśleniach, jego artykułach, jego tekstach będę jeszcze nie raz mówił w oddzielnych felietonach. Wracamy teraz do chińskich wezwań dla Polski, rozmowie z panem profesorem Krzysztofem Gawlikowskim. Otóż dziennikarz pyta go tuż po wizycie pana premiera Wen Jiabao w połowie 2012 roku, jak on ocenia, jak pan profesor ocenia znaczenie tej wizyty dla stosunków obydwu krajów. No i oczywiście pan profesor rzuca to pytanie na to będzie dla niego retrospekcja tego, co się działo do tej pory. Otóż twierdzi, że zmianę w stosunkach polsko-chińskich zapoczątkowała w istocie wizyta pana prezydenta Komorskiego w grudniu 2011 roku i wtedy Chińczycy zaproponowali podniesienie naszych stosunków wzajemnych do rangi strategicznych. No cóż, prezydent był w Pekinie wówczas, kiedy Polska sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej i to był bardzo istotny moment, ponieważ to podniosło rangę wizyty na wyższy poziom. Tym bardziej, że Polska, zdaniem profesora, bardzo dobrze pełniła tę rolę. No cóż, tak naprawdę Chiny zauważyły Polskę, a więc dokonał się przełom we wzajemnych stosunkach dopiero w momencie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dopiero tak naprawdę Chiny wtedy zaczęły się zainteresować naszym krajem i doceniać go, albowiem wcześniej postrzegano Polskę jako niewielki, zacofany i biedny kraj postkomunistyczny z byłego obozu sowieckiego. Jeszcze raz podkreślam, profesor Gawlikowski, który doskonale zna Chiny, całe życie poświęcił temu krajowi, doskonale zna ludzi z najwyższej półki, wie co mówi, a więc Polska była postrzegana jako niewielki, zacofany i biedny kraj postkomunistyczny z byłego bloku sowieckiego. Natomiast Chiny rozwijały się wówczas już i rozwijały współpracę przede wszystkim z największymi z krajami Zachodu oraz z Japonią. Stamtąd napływały inwestycje i stamtąd importowano technologie. Więc Polska nie miała kompletnie nic do zaoferowania. Tutaj wejdę w słowo profesora Gawlikowskiego, powiem, Polska w dalszym ciągu nie ma nic do zaoferowania, powiem więcej. Wtedy jeszcze być może miała, bo wtedy weszła do Unii i Chińczycy na coś liczyli. W tej chwili myślę, że doskonale wiedzą, że nie mają na co liczyć. Polska nie ma w tej chwili nic do zaoferowania. Wracajmy do artykułu. W momencie, kiedy Polska weszła w 2004 roku, Chiny miały nadzieję, że Chiny spostrzegły Polskę jako możliwego partnera. A tym bardziej, że Unia stała się dla Chin największym partnerem handlowym. No i teraz jeszcze o sprawie 89 roku, tego co się działo przed tym i potem. albowiem to jest rzecz zakłamana w naszym kraju w sposób absurdalny i absolutny. Otóż do 1989 roku Chiny były według profesora Gawlikowskiego, nie tylko, ale cytuję jego, były faktycznie ważnym sojusznikiem Zachodu w konfrontacji z Moskwą. I wręcz modelowym krajem komunistycznym, reformującym się, a w tym wprowadzającym gospodarkę rynkową. Proszę pamiętać o tym, że od 1979 roku, od momentu rozpoczęcia reform Denga, od momentu, kiedy zlikwidowano komuny ludowe, kiedy przywrócono rodzinne gospodarstwa chłopskie, kiedy te gospodarstwa zaczęły sprzedawać swoją produkcję, zmieniło się wszystko. A proszę nie zapomnieć również o tym, że wtedy 70% ludności mieszkało na wsi. I co jest istotne? Istotne, co również istotne. Otóż przez ten cały czas, znaczy na początku reform Denga, od 1979 roku, rozpoczęto coś, co u nas nigdy nie nastąpiło. A więc zaczęto usuwać portrety Mao i jego posągi. Dawnych hierarchów komunistycznych postawiono przed sądem i skazano w procesie trwającym kilka miesięcy i transmitowanym przez telewizję. Proszę Państwa, czy w Polsce, ponoć tak fantastycznie demokratycznym kraju, po 1989 roku, słyszeliście Państwo, żeby postawiono i skazano jakiegokolwiek komunistycznego dygnitarza? Odpowiadam, nie. Oczywiście nie było mowy o transmitowaniu tego przez telewizję. Pan Jaruzelski, którego zdrowiem interesują się największe portale polskie, jest fetowany i jest prawie bohaterem narodowym. Ciekawostka. Wracamy do artykułu. Oczywiście społeczeństwo polskie o tych sprawach, o tych przemianach w Chinach pod rządami pana Jaruzelskiego nie było informowane, bo oczywiście siłą rzeczy pan Jaruzelski i jego ekipa nie byli zainteresowani tym, aby społeczeństwo o tym cokolwiek wiedziało. Polska była wtedy zresztą traktowana jako rosyjski kraj satelicki Moskwy i w ogóle nie było o czym mówić. No więc te półwolne wybory w czerwcu 1989 roku, które się u nas zdarzyły, które doskonale pamiętam, a z drugiej strony rozprawa z ruchem studenckim w Pekinie trochę odwróciły te role. Znaczy nie trochę, radykalnie odwróciły te role. To znaczy Zachód zaczął bojkotować i potępiać Chiny, a Polskę, która wyrwała się z orbity satelickiej, stała się Benjaminkiem w Waszyngtonie Europy Zachodniej. Problem polega na tym, że Polska dołączyła do tego frontu bojkotu Chin. Ale jeszcze większy problem polega na tym, że wtedy, kiedy Zachód zakończył bojkot Chin w 1992 roku, Polska go kontynuowała, tak jakby się nic nie zmieniło. A cały Zachód zaczął robić interesy, wielkie interesy z Chinami, natomiast myśmy w dalszym ciągu potępiali Chiny za łamanie praw człowieka. Dobrze by było, żeby w Polsce tak, żeby w Chinach tak łamano, znaczy źle by było, gdyby w Chinach tak łamano prawa człowieka, jak w tej chwili łamie się w Polsce. Okej. Niech będzie i tak. Otóż w każdym razie potępiano Chiny za łamanie praw człowieka, podczas kiedy nie dość, że w chińskiej konstytucji zostały te prawa człowieka wpisane, respektowane są w konstytucji KRL od 2004 roku, a zmieniło się to przecież tak radykalnie, że przecież w 80-tych latach za samo mówienie o prawach człowieka można się było znaleźć w więzieniu. No, natomiast Chiny zaczęły już w 90-tych latach chwalić się swoimi sukcesami w ich przestrzeganiu. No więc oczywiście w Chinach zmieniło się wszystko od tamtego czasu. Zamiast koszarowego komunizmu Mao pojawił się taki chaotyczny bardzo system autorytarny. Oczywiście nie ma mowy o żadnej demokracji, a już szczególnie typu zachodniego. Pamiętajmy, że demokracje wielopartyjne typu zachodniego są zjawiskiem rzadkim w Azji, więc Chiny nie są wyjątkiem. Nawet Japonia, według znakomitego jej badacza Sugimoto, funkcjonuje w istocie w systemie autorytaryzmu opiekuńczego pod fasadą wielopartyjną. Azja to nie jest Europa. Przenoszenie na Chiny standardów Szwecji czy Niemiec, domaganie się, by ten kraj je spełniał z dnia na dzień, jest postawą zupełnie nierealistyczną. Kompletnie, zupełnie bez sensu. No i tak. No i tak właśnie to wygląda. Kolejne pytanie, jakie zadał dziennikarz panu profesorowi, to już jest temat na następny felietonik. Teraz przerwę i zapraszam do części drugiej. Dziękuję. Do widzenia.